Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
W niedzielę 31 października w Glasgow rozpoczęła się 26. konferencja stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, popularnie zwana COP-em. Tegoroczny szczyt jest szczególny nie tylko z powodu wciąż trwającej pandemii i światowego kryzysu energetycznego, ale również ze względu na zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego. W Glasgow po raz pierwszy od 2015 roku ma nastąpić przegląd krajowych zobowiązań w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Aktualne zobowiązania doprowadzą do wzrostu światowej temperatury o blisko 3 stopnie Celsjusza do końca stulecia. Aby uniknąć klimatycznej katastrofy, wzrost ten musi być dwa razy mniejszy. O tym, co zmieni COP26, opowie Katarzyna Snyder, była szefowa polskiej delegacji w negocjacjach porozumienia paryskiego i ekspertka współpracująca z Instytutem Zielonej Gospodarki. Kasiu, na początku zacznijmy może od powiedzenia sobie, czym ma zająć dokładnie się tegoroczny COP26 i jakie cele postawiła sobie brytyjska prezydencja co do tego, co chce na tym szczycie osiągnąć.
Serdecznie witam Państwa, bardzo miło gościć tutaj ponownie i bardzo chętnie podzielę się swoimi obserwacjami, przemyśleniami na temat tego, co dzieje się na COP26, który rozpoczął się wczoraj. Prezydencja brytyjska postawiła sobie poprzeczkę w tym roku bardzo wysoko. COP26 jest rzeczywiście ważnym spotkaniem z uwagi na to, co przed chwilą wspomniałeś, czyli na przegląd krajowo określonych celów redukcyjnych. Jest to druga runda po rundzie, którą mieliśmy w 2015 roku. COP ten można określić jako COP skupiony na ambicji redukcyjnej, czyli jak ambitnie kraje podejdą do redukowania swoich emisji gazów cieplarnianych. Moim zdaniem prezydencja podeszła do COP26 w sposób niezwykle ambitny. W swojej komunikacji przed COP-em Brytyjczycy bardzo napompowali oczekiwania, które świat powinien mieć wobec tego spotkania. A chciałabym zaznaczyć, że nie jest to spotkanie, gdzie negocjowany jest traktat, tak jak miało to miejsce w Paryżu. Jest to spotkanie istotne, ale nie aż tak ważne i nie jest to spotkanie, które zakończy się bardzo konkretnym wynikiem, tak jak było to w Paryżu. Natomiast obserwujemy to, czy świat będzie w stanie obniżyć trajektorię globalnego ocieplenia, aby zmierzać w kierunku celu 1,5 stopnia.
Czego możemy się spodziewać? No bo z jednej strony, jak mówisz, mamy te oczekiwania napompowane. To też jest oczywiście związane z tym, że no, Wielka Brytania po Brexicie chce się pokazać jako ten aktor sceny globalnej zdolny do przeprowadzenia tak no, skomplikowanych i trudnych rozmów wokół ograniczania emisji i realizowania porozumienia paryskiego. No, ale z drugiej strony mamy cały czas trwającą pandemię, która w taki zupełnie fizyczny sposób ogranicza możliwość no, takiego efektywnego negocjowania tego porozumienia, tych zapisów na COP26. A z drugiej strony jesteśmy też w środku kryzysu energetycznego, który no, odwrócił tą uwagę światowych liderów od celów klimatycznych, zmuszając ich do tego, żeby skupić się na ratowaniu własnych gospodarek, szukaniu jakichś rozwiązań, które ograniczą ryzyko wzrostu cen energii, prądu. Czy Brytyjczycy przez to, że tak napompowali te oczekiwania, twoim zdaniem nie są trochę skazani na porażkę? No bo cokolwiek nie wyjdzie z tego szczytu w Glasgow, będzie przedstawiane jako coś, co nie zadowala tych ambitniejszych państw, opinii publicznej czy ekologów, którzy oczekują tutaj no, twardych deklaracji, a nie jakichś takich rozwodnionych zobowiązań, które będą realizowane dopiero za 3 czy 4 dekady.
Kontekst tego COP-u nie sprzyja organizatorom, nie sprzyja Brytyjczykom. Myślę, że tak jak mówisz, Brytyjczycy potrzebowali jakiegoś sukcesu, szczególnie po Brexicie, na arenie międzynarodowej. Chcieli zaznaczyć swoją obecność jako globalne mocarstwo. Myślę, że Boris Johnson podszedł do tematu COP26 w taki sposób, że tak jak Francuzi uratowali świat tym porozumieniem w 2015, my Brytyjczycy nie jesteśmy gorsi w tym, co możemy osiągnąć. Tylko że proces UNFCCC, czyli ten proces konwencji klimatycznej, rządzi się swoimi prawami i żadna konferencja, nawet Paryż, nie ma na celu rozwiązania kompletnego tego problemu. Problem zmian klimatu nie zniknie za 2 tygodnie i nikt, kto logicznie myśli o tym procesie, nie spodziewał się tego. Natomiast rzeczywiście przekaz medialny był taki, że ten COP to jest ostatnia nadzieja świata na to, żeby te zmiany klimatu ograniczyć. I niestety kontekst pandemii, kontekst kryzysu energetycznego, kontekst braku zaufania w stosunkach międzynarodowych pomiędzy największymi emitentami nie pozwoli na to, aby Brytyjczycy rzeczywiście pod koniec COP-u powiedzieli: uratowaliśmy świat, bo Chiny zdeklarowały, że podejmą bardzo ambitne działania, bo Stany Zjednoczone już robią tak dużo. Jak wiemy, Chiny nie są obecne w Glasgow. Przywódca chiński nie przyjechał wczoraj do Glasgow. Nowy cel redukcyjny, czyli ta druga runda zobowiązań ze strony Chin, niestety nie pozostawiła dobrego wrażenia, ponieważ Chiny pisemnie złożyli coś, co przypomina to samo, co złożyli 5 lat temu. Joe Biden pojawił się w Glasgow właściwie z pustą torbą. Przyjechał licząc na to, że kongres pozwoli mu zadeklarować, że rzeczywiście proces legislacyjny ruszył do przodu i zakończył się pozytywnym głosowaniem. Niestety nie mógł tego ogłosić. Mamy bardzo duży deficyt zaufania na samym szczycie jakby tego procesu pomiędzy Stanami a Chinami. Kontekst jest bardzo trudny. I ponieważ COP26 ma skupić się na ambicji i na jakby uratowaniu tego celu 1,5 stopnia przed osunięciem się poza zasięg naszych działań ludzkości, Brytyjczycy zdecydowali się na przekierowanie tego głównego uderzenia z tej drugiej rundy kontrybucji, która już wiemy nie doprowadzi nas tam, chociaż jest pozytywna, ponieważ nadal obniża tą trajektorię, o której mówimy, tego ocieplenia, ale teraz fokus pójdzie na te inicjatywy okołokopowe, niejako wolontaryjne, ochotnicze, w zakresie różnych sektorów, gdzie kraje będą do nich przystępowały i prawdopodobnie spodziewam się, że pod koniec COP-u prezydencja podsumuje to w ten sposób, że nadal cel 1,5 stopnia jest w naszym zasięgu, ale nie będzie to dlatego, że NDCs, czyli te National Determined Contributions, doprowadziły nas do tego, a raczej podsumują, jak dużo zrobili i jak dużo zainicjowali wokół procesu COP.
Zanim zapytam się o te inicjatywy brytyjskie, które mogą pomóc Londynowi sprzedać COP26 jako sukces, to chciałbym Ci jeszcze zapytać o ten build-up, który nastąpił przed konferencją w Glasgow, który miał miejsce w Rzymie, czyli szczyt G20, który był trochę takim papierkiem lakmusowym tego, co może wydarzyć się w Glasgow. Tam zgromadzili się światowi przywódcy, no i te konkluzje, które zostały przyjęte, są dosyć chłodne, jeżeli chodzi o klimat. Tam padło zobowiązanie końca finansowania elektrowni na węgiel do końca tego roku. Tutaj chodzi oczywiście o zagraniczne projekty, ale nie uzgodniono ani żadnych wiążących nowych dat wokół Koleksitu, ani wiążących dat wokół neutralności klimatycznej. Bo mało kto się spodziewał, że aż tak ambitne cele uda się osiągnąć na tym G20, ale z drugiej strony słychać było taki jęk zawodu, że Rzym nie dał takiego dobrego fundamentu, na którym można byłoby zbudować coś bardziej ambitnego w Glasgow.
G20 to jest gremium, na którym spoczywa szczególna odpowiedzialność w przewodniczeniu tym wysiłkom na rzecz ograniczenia zmian klimatu. I spotkanie to, jak powiedział sekretarz generalny ONZ, jego nadzieje zostały zawiedzione, ale nie pogrzebane. I myślę, że taki był sentyment ogólnie liderów i obserwatorów, że G20 nie utopiło COP-u, ale jednocześnie nie powiedzieli w deklaracji ci przywódcy nic konkretnego. Tam jest odniesienie do tego, że kluczowym jest osiągnięcie przez G20 net zero do 2050 roku, ale te wszystkie kraje podpisały się pod porozumieniem paryskim, więc byłabym bardzo zdziwiona, gdyby kraje, które stanowią to gremium, nie podpisały się pod takim statementem. Jest mowa o tym, żeby zakończyć finansowanie węgla poza granicami swoimi własnymi, czyli to jest takie International Investment in Coal. No ale rzeczywiście Rosja, Australia, Chiny nie chciały zawrzeć żadnych zapisów na temat końca finansowania węgla. Chiny w tym momencie zwiększają tą produkcję na zimę, także bardzo intensywnie produkcja węgla w Chinach ruszyła, ironicznie, w miesiącu, kiedy mamy COP26. G20 niestety nie spełniło oczekiwań wysokich, tak gospodarzy brytyjskich, jak i sekretarza generalnego, jak i obserwatorów.
Tutaj możemy przejść do szczytu liderów, który zaczął się wczoraj i trwa również dzisiaj już na kopie, czyli wystąpień światowych przywódców otwierających konferencję. Pierwszy dzień został skradziony przez premiera Indii, premiera Modiego, który zapowiedział, że Indie osiągną neutralność klimatyczną do 2070 roku, czyli 20 lat po Unii Europejskiej, 10 lat po Chinach. Do tego dołożył pokaźną listę zobowiązań dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł energii w Indiach. Czy sądzisz, że to jest taki game changer? No bo Indie były tym ostatnim wielkim konsumentem węgla, które to nie miało jeszcze przyjętego celu neutralności klimatycznej. Czy sądzisz, że to jest czołowa deklaracja, czy raczej ten 2070 rok jest tak odległy, że raczej na nikim to wrażenie nie robi?
Premier Indii skradł reflektory i uwagę właściwie chyba wszystkim przywódcom podczas pierwszego dnia COP-u. Jak rozumiem, niewielu obserwatorów, nawet niewielu negocjatorów spodziewało się, że Indie przyjadą z czymkolwiek. Indie bardzo uważnie obserwują, co robią Chiny, jak świat i jak Stany Zjednoczone angażują się z Chinami. I tradycyjnie Indie zawsze były tym dużym krajem rozwijającym się, który bardzo, bardzo ostrożnie podchodził do jakichkolwiek zobowiązań. Zazwyczaj mówili nie, Chiny to jest inna historia, my mamy ogromną skalę biedy i musimy skupić się na rozwoju. I wczoraj premier indyjski ogłosił cel neutralności klimatycznej na 2070 rok oraz pomniejsze cele związane z energią odnawialną, związane z różnymi innymi inicjatywami. I jest to bardzo pozytywny krok.
Sądzisz, że to jakoś może zmienić tę dynamikę tych negocjacji? To znaczy w jakiś sposób fakt, że Indie mimo wszystko przyjechały z czymś do Glasgow, wpłynie na inne, na przykład państwa rozwijające się, by zajęły bardziej konstruktywną pozycję w tych negocjacjach, czy raczej jest to taki pozytywny strzał, który na początku konferencji będzie czymś, co dominuje te przekazy mediowe płynące z Glasgow, ale potem to zostanie dosyć szybko zapomniane i jakoś to się roztopi w trudnych i szczegółowych negocjacjach, które będziemy obserwować w tych najbliższych dniach.
Nie roztopi się, to nie zostanie zapomniane, natomiast najistotniejszym elementem, który wpływa na dynamikę negocjacji pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, jest to, co dzieje się na szczycie tej piramidy, czyli ponownie Stany Zjednoczone, Chiny. I to jest właściwie kluczowy element dla pozytywnej dynamiki negocjacji.
Może przejdźmy do Stanów Zjednoczonych, no bo one w tych ostatnich przynajmniej latach wykonały najwięcej wolt związanych z i podejściem do klimatu i samego porozumienia paryskiego. Joe Biden we wczorajszym 11-minutowym wystąpieniu podkreślił, by nie wykorzystywać tego kryzysu energetycznego, który obecnie obserwujemy, do tego, by był on argumentem za tym, żeby przestać inwestować w odnawialne źródła energii, przestać walczyć z globalnym ociepleniem. Podkreślał, że to jest właśnie powód do tego, żebyśmy jak najszybciej przechodzili na tą zeroemisyjną energetykę. Nie podniósł jednak w żaden sposób amerykańskiego NDC, nie odniósł się do zwiększonej potrzeby usłyszenia jakichś konkretniejszych zobowiązań ze strony Stanów Zjednoczonych, co oczywiście też, jak wspomniałaś, ma związek z sytuacją wewnętrzną. Cały czas ten gigantyczny pakiet infrastrukturalny, który ma sprawić, że amerykańska gospodarka będzie się szybciej dekarbonizować, on nie został cały czas uzgodniony i przegłosowany w Kongresie ze względu na opór wewnątrz samej Partii Demokratycznej ze strony konkretnie jednego senatora, który blokuje to przyjęcie, więc Biden nie zdołał się pochwalić odniesieniem tego wewnętrznego sukcesu. Czy twoim zdaniem to oznacza, że ta kontrybucja Stanów Zjednoczonych w ten nacisk, by przejść do przodu z ambicjami klimatycznymi, no i ten ogólna sytuacja światowej gospodarki, no i te wyzwania również samego Białego Domu, na przykład do Arabii Saudyjskiej, by zwiększała produkcję ropy, tym samym obniżała jej ceny na światowych rynkach, czy to wzajemnie się nie wyklucza? To znaczy, czy Stany Zjednoczone po tych wszystkich zmianach stanowisk i w sytuacji, w której no, muszą przede wszystkim dbać o to, w jakim stanie jest ich gospodarka, nie będą deprecjonowane te ich starania, by coś więcej z Glasgow udało się wycisnąć?
Administracja amerykańska jest w bardzo trudnej sytuacji, w szczególności wysłannik prezydenta do spraw zmian klimatu, pan John Kerry, nie zazdroszczę mu jego obecnej pozycji. Stany Zjednoczone były w niezwykle korzystnej pozycji w latach 2010-2015. W procesie wszystkie kraje rzeczywiście wierzyły w deklarację Stanów Zjednoczonych. Atmosfera pomiędzy przywódcami Chin i Stanów Zjednoczonych była bardzo pozytywna, bardzo konstruktywna. Todd Stern i minister Xie, chiński minister do spraw klimatu, bardzo blisko współpracowali konstruktywnie i to miało wpływ na wszystkich w procesie, gdzie kraje widziały, że tych dwóch największych emitentów współpracuje, idzie do przodu, wypracowuje inicjatywy i na tym w dużym stopniu porozumienie paryskie popłynęło do przodu. W chwili obecnej Stany mają lidera, który bardzo chce i sporo obiecuje, ale jak obserwujemy, niedużo może. Wiem, że Joe Biden przed wyjazdem na szczyt G20 i potem na COP26 zwrócił się do członków swojej własnej partii. Ja was bardzo proszę, żebyście zagłosowali za tym kompromisowym pakietem infrastrukturalnym, abym mógł w Glasgow wylądować i powiedzieć, że ruszyliśmy z implementacją naszego celu, który ogłosiliśmy w kwietniu. Napięcia wewnątrz jego własnej partii spowodowały, że prezydent Biden wylądował w Glasgow z pustą torbą, tak jak już o tym wspomniałam, a jednocześnie na niwie międzynarodowej nie udało się Unii Europejskiej i Stanom ruszyć Chińczyków. Teraz Biden zmienia jakby troszeczkę swoją taktykę, przystępuje do różnych inicjatyw ochotniczo, deklaruje jakąś współpracę bilateralną. Zamiast Chin zaczęli wspólnie z Unią naciskać bardziej na Indonezję, na RPA, na Brazylię. I widać tutaj może w desperacji szukanie innej drogi, ale nadal czekamy na to, co się stanie w Kongresie z tym planem infrastrukturalnym, który pozwoliłby na realizację tego celu i co będą dalej robić Chiny, bo to też nie jest tak, że Chiny zupełnie usiadły z tyłu na tylnym siedzeniu. W pewnym momencie to się zmieni, ale nie sądzę, żeby to było w ciągu najbliższych 2 tygodni, być może nie w ciągu tej zimy. No jest to trudna sytuacja dla Stanów i dla całego procesu i kraje zaangażowane w proces UNFCCC widzą to i niestety podchodzą z wielką ostrożnością i sceptycyzmem do tego, co mówi amerykański lider.
No i zostały nam z tych wielkich emitentów jeszcze Chiny, które tutaj już w twojej wypowiedzi się wielokrotnie przewinęły. Xi Jinpinga oczywiście w Glasgow nie ma. Mamy za to te wcześniejsze deklaracje Pekinu dotyczące wstrzymania finansowania elektrowni węglowych na świecie, czy jeszcze z przed roku osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 60 roku. No i ten nowy plan NDC, który został zaktualizowany, no i skrytykowany głównie dlatego, że no jest to taka czysta kosmetyka bez większych zobowiązań. Czy ty sądzisz, że do końca konferencji tu Pekin jeszcze będzie próbował jakoś się pokazać od tej bardziej pozytywnej strony, czy raczej ten cały arsenał deklaracji został już po chińskiej stronie wyczerpany i raczej ani Xi Jinpinga nie zobaczymy do 12 listopada w Glasgow, ani nowych zobowiązań ze strony państwa środka?
Nie spodziewam się zmian ze strony Chin na bardzo wysokim szczeblu. Natomiast na poziomie negocjatorów myślę, że Chiny pozostają konstruktywnym graczem. Chciałabym podkreślić, że minister Xie, który reprezentuje Chiny i reprezentował, jest weteranem tego procesu, to jest człowiek z bardzo dużym doświadczeniem i zawsze konstruktywnie angażujący się z innymi krajami w tą rozmowę o ograniczaniu klimatu i jego obecność świadczy o tym, że Chiny są otwarte na rozmowę i na zaangażowanie. Natomiast być może chiński przywódca czekał na to, z czym Joe Biden przyjedzie do Glasgow i wówczas być może powiedziałby, dobrze, to ja też, ale ponieważ Joe Biden przyjechał bez uporządkowanej sytuacji w kongresie, to Chińczycy też nie poczuli się zobowiązani do tego, żeby cokolwiek obiecywać. Jesteśmy wszyscy zakładnikami troszeczkę tej dynamiki, ale nie chciałabym brzmieć bardzo, bardzo pesymistycznie. Chciałabym podkreślić, że ten proces to jest seria schodów i każdy stopień prowadzi nas coraz wyżej, coraz dalej. Żaden z tych stopni to nie jest koniec, to nie jest endgame, to jest budulec i tak Paryż nie rozwiązał nam sytuacji, ale dostarczył, tak jak Boris Johnson wczoraj to powiedział, szalupę ratunkową, tak teraz Glasgow to jest moment, gdzie mamy tą szalupę wypchnąć na bezpieczne wody przez to, żeby rozpocząć tą dekadę ambicji i tak następne kopy będą prowadziły świat w kierunku pożądanym. Natomiast czy to okno nam się nie zamknie i jak daleko idące szkody galopujące zmiany klimatu spowodują, nikt nie może nam zagwarantować niestety, co się stanie, komu i kiedy, tylko możemy wszyscy razem próbować się zmobilizować do jak najwyższego poziomu wysiłku redukcyjnego i wzajemnej pomocy w finansach, w adaptacji i w innych obszarach.
Dokończąc jeszcze temat szczytu liderów, chciałem się Ciebie podpytać i poprosić o komentarz do wystąpienia premiera Morawieckiego, który w swoim wystąpieniu stwierdził, że transformacja energetyczna nie może odbywać się kosztem ludzi, ale podkreślił też, że unijna polityka klimatyczna jest takim wzorcem dla innych państw, co na przykład nie jest takim oczywistym stwierdzeniem. Czeski premier Andrzej Babisz bardzo mocno krytykował w swoim wystąpieniu pakiet Fit for 55, więc ja się bardziej spodziewałem czegoś ostrzejszego ze strony polskiego szefa rządu. Takie, można powiedzieć, umiarkowane wystąpienie jest rzeczą bardziej pozytywną niż wyróżnienie się w tym, tak jak to zrobił czeski premier. Jak tutaj twoim zdaniem wypadliśmy i czy tutaj Polska jakoś będzie próbowała się odróżnić? No też wiedząc, że nacisk ze strony brytyjskiej prezydencji na odchodzenie od węgla i te daty kolexitowe też będzie sprawiał, że my będziemy pod tą presją, żeby coś w tym zakresie pokazać. Aczkolwiek raczej nikt nie spodziewa się, że Warszawa coś takiego by pokazała.
Ja też nie spodziewam się nowych ogłoszeń w zakresie węgla w ciągu najbliższych 2 tygodni ze strony Warszawy. Premier Morawiecki wypadł bardzo poprawnie, grzecznie. Podkreślił to, na czym Polsce zazwyczaj w tych negocjacjach najbardziej zależy, czyli to, żeby wysiłki były globalne, a nie tylko ze strony jednostronne, ze strony Unii Europejskiej. Podkreślił drugi polski priorytet, oprócz tego, żeby wysiłek był globalny, czyli sprawiedliwą transformację i to, żeby nie galopować w tym wysiłku transformacyjnym w taki sposób, aby zostawiać czy kraje, czy regiony, czy społeczności, które są najbardziej narażone na negatywne skutki działań na rzecz zmian klimatu. I podkreślił to, co dzieje się w Polsce. Zaznaczył, co robimy w zakresie odnawialnych źródeł energii, fotowoltaiki, pieców, tak zwanych kopciuchów, walki ze smogiem i w zakresie transportu. Ogólnie miałam wrażenie, że życzył negocjacjom powodzenia. Było to takie pozytywne wystąpienie. Podkreślił też, że ma nadzieję, że sfinalizowane zostaną zapisy zasad katowickich i właściwie niestety jesteśmy już jedynym chyba krajem, który nadal wspomina o zasadach katowickich, a nie zasadach paryskich. Przypomnę tylko, że porozumienie paryskie zostało określone zasadami bardzo szczegółowymi, które zostały wynegocjowane w Katowicach, ale wszyscy na niwie międzynarodowej odnoszą się do tego jako Paris Rulebook, nie Katowice Rulebook. I nasz premier rzeczywiście podkreślił, że to było katowickie, polskie dzieło, rezultat. Wiem też, że później rozmawiał z dziennikarzami na temat tego, że niestety mamy gorzką satysfakcję, że mieliśmy rację w zakresie Nord Stream 2 i że Rosja będzie szantażowała teraz Europę, to chyba bardziej pozostawiło ślad w mediach niż jego wystąpienie.
Już tak zmierzając ku końcowi, w naszej rozmowie skupiliśmy się przede wszystkim na ambicjach w zakresie redukcji emisji, poprawieniu krajowych ustalonych planów NDC, ale samo Glasgow, ten kor negocjacyjny będzie dotyczył innych kwestii, w tym m.in. finansowania państw rozwijających się przez państwa rozwinięte w tym zakresie przygotowywania i walki ze zmianami klimatu. To jest słynne 100 miliardów dolarów wsparcia rocznego, które zostało obiecane w Kopenhadze 12 lat temu, cały czas nie zostało wykonane. Do tego dochodzi oczywiście artykuł 6 porozumienia paryskiego, którego nie udało się donegocjować w Katowicach podczas naszego polskiego COP-u, czyli kwestia stworzenia globalnego systemu handlu emisjami, zreformowania go, żeby on zaczął być wreszcie efektywny i przynosić ten zamierzony skutek. No i też takie bardziej techniczne kwestie związane z raportowaniem, ale też długością tych planów klimatycznych, na ile one mają być przygotowywane. Które z tych tematów sądzisz, że uda się domknąć w Glasgow i posuniemy się do przodu w stosunku do Katowic? No, jeszcze w Madrycie pomijam, no bo on się faktycznie zakończył fiaskiem pod tym względem. Czy tutaj w kwestiach wdrożeniowych porozumienia paryskiego uda nam się wreszcie domknąć ten rulebook, nie przesądzając, czy jest on paryski, czy bardziej katowicki?
Katowicki jak najbardziej. To rzeczywiście może dla słuchaczy tutaj warto rozróżnić to, że COP26 ma swoje cele polityczne, czyli ta cała ambicja, o której mówimy, i też finansowanie międzynarodowe, zazielenianie tych wpływów finansowych międzynarodowych. Natomiast w ramach samego procesu już takiego niepolitycznego, tam gdzie nie angażuje się Boris Johnson, że tak powiem, tylko tam gdzie angażują się jego techniczni negocjatorzy, mamy sporo tematów do sfinalizowania. Jest to kwestia transparencji, jest to kwestia tak zwanych common timeframes, czyli żeby kraje składały swoje cele co 5 lat, co już się dzieje, ale kraje, na przykład w pierwszej rundzie Unia Europejska złożyła swój cel na 2030 rok, czyli to była jakby time frame na 10 lat. I teraz przedmiotem negocjacji jest to, żeby każdy mówił, co zrobi w przeciągu 5 lat, żeby nie deklarował co 5 lat 10-letniego celu na przykład. Myślę, że to uda się sfinalizować. Zaczną się negocjacje celu finansowego po 2025 roku, czyli jak wiemy, jest tutaj ten cel 100 miliardów dolarów rocznie, który niestety nie został osiągnięty, też kładzie się długim cieniem na tych negocjacjach i to był cel wynegocjowany wcześniej. I teraz negocjatorzy przystępują do tego, żeby określić w negocjacjach i zapisać w dokumentach cel na czas po 2025 i będą to trudne, cierniste negocjacje, bo tak zawsze jest w finansach. Nie sądzę, żeby były tutaj sfinalizowane, chociaż biorąc pod uwagę to, że kraje rozwinięte są w kiepskiej sytuacji, z tym, że nie osiągnęły poprzednio obiecanego celu, być może będą bardziej chętne do zaoferowania czegoś tutaj, żeby uzyskać sukcesy w innych tematach. No i jest też kwestia ciernista finansowania spraw związanych z loss and damage, czyli ze stratami i szkodami. To jest coś, co podnoszą małe kraje wyspiarskie, które mówią o tym, że za każdym razem, kiedy efekty postępujących zmian klimatycznych uderzają w ich kraje, to nie jest już kwestia adaptacji, to jest kwestia strat, szkód i oni chcieliby mieć mechanizm finansujący odbudowę ich gospodarek i ich krajów. I to był ogromny, ogromny, bardzo czerwony red line dla krajów rozwiniętych. Myślę, że ta dynamika nie posunęła się za bardzo do przodu, ale kraje wyspiarskie nie poddają się i będą w tą stronę prowadziły negocjacje. Międzynarodowy handel emisjami to jest kolejny bardzo trudny temat. Jak rozumiem, niedawno było 9 tekstów na stole, które negocjatorzy negocjują. Docelowo ma to być 3. I tutaj też niestety wygląda na to, że będzie bardzo trudno, aby rozwiązać tą sprawę i zakończyć ten temat. Być może zakończą temat częściowo. Nie spodziewam się tutaj łatwych negocjacji w tym zakresie.
Na sam koniec chciałbym się trochę zapytać o twoje przeczucie, jak ten szczyt się zakończy. Jakbyś miała taką oś, na której z jednej strony byłaby Kopenhaga, a z drugiej Paryż, to gdzie byś umiejscowiła Glasgow? No z tą wiedzą po tych dwóch dniach szczytu liderów, którą mamy obecnie i z tym całym otoczeniem, które no, wpływa i będzie wpływać na te negocjacje. Czy jesteśmy bliżej Kopenhagi czy Paryża? Może jesteśmy w jakimś miejscu takiej względnej równowagi, jeżeli chodzi o COP26.
Myślę, że ten szczyt to jest jeszcze coś innego. Paryż rzeczywiście bez wątpienia był sukcesem. Kopenhaga padła ofiarą swojej własnej prezydencji, ponieważ Duńczycy w sposób nieprzejrzysty, nietransparentny produkowali różne dziwne, tajemnicze teksty, a tylko chciałabym zaznaczyć, że w tym procesie strony są bardzo przywiązane do tego, żeby wiedzieć, co jest w tekście, od kogo pochodzi, każdy przecinek, każde słowo. Więc jeżeli prezydencja zaczyna pisać od nowa pod stołem jakieś swoje własne teksty, bardzo, bardzo ryzykuje to, że kraje po prostu bardzo się zdenerwują i powiedzą, wychodzimy stąd. I to się stało w Kopenhadze, ale Kopenhaga oczywiście przeszła w tak niechlubny sposób do historii, natomiast była też, tak jak mówiłam, stopniem do tego, żebyśmy mogli potem wypracować mandat durbański. Tam nie tylko były negatywne historie. COP w Glasgow będzie sukcesem. Oczywiście, że będzie sukcesem. Jak posłuchasz tego, co będzie mówił premier, co będą mówili ludzie z prezydencji, myślę, że będą w ten sposób opowiadali o COP-ie, że utrzymali cel 1,5 stopnia w zasięgu, że było bardzo dużo inicjatyw, które składają się na tego typu ambicje, że mogło być lepiej, ale nie jest źle. Na pewno będą podkreślali wszelkie różne osiągnięcia, czy to, co zostanie wynegocjowane, czy właśnie to, jak kraje przystąpią do inicjatyw w zakresie deforestacji, w zakresie metanu, w zakresie innych różnych działań. Myślę też, że będą mieli czym się pochwalić w zakresie finansowania klimatycznego, więc na pewno ludzie związani z prezydencją będą komunikować przynajmniej połowiczny sukces. Organizacje pozarządowe będą bardzo surowo oceniały tą drugą rundę kontrybucji i na tym się skupią. Prawda będzie gdzieś po środku, ale nie mam wątpliwości co do tego, że COP26 będzie kolejnym stopniem ku transformacji i ja wybieram taką drogę i tak chcę myśleć o tej konferencji, że pomimo tego, że nie będzie miała idealnych wyników i pomimo tego, że prezydencja brytyjska zbyt mocno napompowała oczekiwania wobec COP-u Glasgow, to pomimo tego wszystkiego ta konferencja jednak przyniesie w wielu obszarach pozytywne rezultaty, na których będziemy mogli budować w przyszłym roku i w kolejnym roku. Może na przyszłość chciałabym uczulić i ciebie, i naszych słuchaczy, że to, co mówią politycy, którzy organizują COP na rok przed, na pół roku przed konferencją, że to jest COP ostatniej szansy, to jest komunikacja, która zawsze przed COP-em, każdy polityk, każdy prezydent, to jest najważniejszy COP w historii. A potem okazuje się, że no nie jest taki kompletnie najważniejszy, ale jest bardzo ważny i pomoże następnej prezydencji, w tym przypadku prezydencji egipskiej, aby popchnęła cały proces dalej do przodu. I to jest długi proces, myślę, że konstruktywny proces, nieidealny, ale jeszcze 5 lat temu nie mieliśmy takiej dyskusji o tym, że wszyscy zmierzają do neutralności klimatycznej, nie mieliśmy takich inicjatyw, nie mieliśmy takiego zainteresowania ze strony mediów, a jest ono dzisiaj i to świadczy o tym, co ten proces powoli, ale bez wątpienia osiąga.
Twoje ostatnie zdania właśnie podsumowujące to, w jaki sposób powinniśmy patrzeć na ten przyszły wynik COP-u, są bardzo odświeżające, bo jesteśmy zalewani właśnie przez te informacje, press release'y czy newsy związane z tym, że to już jest koniec, katastrofa i tak dalej, a powinniśmy trochę właśnie tak jak mówisz, patrzeć na to z perspektywy długiego procesu, kolejnej cegiełki, która jest dokładana do tego arcy skomplikowanego klimatycznego mechanizmu, którym są światowe negocjacje na COP-ie. kluczowe jest to, żeby nie tracić też tego z pola widzenia. No zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Miejmy nadzieję, że tak. Przekonamy się już 12 albo krótko po 12 listopada, jak ten COP przejdzie do historii. Bardzo Ci, Kasiu, dziękuję za tę rozmowę.
Ja również dziękuję, było mi bardzo miło.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.